pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia. W studio przy mikrofonach Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Pani Krystyna Magdziarek, Nowoczesna.
Dzień dobry Państwu.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Dziś bez przedstawicieli Kukiz 15. Zaznaczam oczywiście też zgodnie tutaj z wytycznymi, sytuacją przedwyborczą, że wszyscy Państwo kandydujecie w wyborach do samorządu. Do samorządu, do Rady Miasta, do prezydenta miasta. A skoro o Radzie Miasta mowa, to w tym tygodniu minionym ostatnia sesja Rady Miasta, zwyczajna sesja Rady Miasta miała miejsce i to jest taki moment, w którym możemy sobie pokusić się o to, jak ta Rada funkcjonowała, jak w Państwa ocenie działała na rzecz miasta, mieszkańców, co się w Radzie podobało, co się nie podobało. Mamy jedną panią radną, Bożenę Aronowicz, dlatego może zacznijmy od osób, które w Radzie nie zasiadają, a przyglądają się z boku, przysłuchują relacjom, oglądają te relacje, czytają wiadomości. Pani Krystyna Magdziarek, Nowoczesna, zaczynamy w takim razie.
Ja rzeczywiście, to jestem obserwatorem.
Dziękuję bardzo.
Obserwatorem, więc co mogę powiedzieć z pozycji mieszkańca? Przede wszystkim uważam, że sprawy społeczne wymagają dialogu i to ponad podziałami powinno być. I w Radzie Miasta tak powinno być. I Nowoczesna stoi, zresztą cała Koalicja Obywatelska ma taki projekt, aby w przyszłości, na przykład w przypadku seniorów, jeżeli chodzi o seniorów, czy też na przykład o żłobki, o takie sprawy prospołeczne, żeby to było ponad podziałami. Mamy zadanie do wykonania dla społeczeństwa i robimy to. I takie jest nasze stanowisko. Tutaj jednak w tej kadencji nie zawsze tak było. I uważam, że to źle. To źle, bo na tym traci społeczeństwo. Uh-huh. Ja tyle mogę. Nie chciałabym bardzo krytycznie być ustosunkowana do Rady, ale uważam, że ten dialog był potrzebny i zabrakło go. W przyszłej Radzie mam nadzieję, że nowa energia, nowi radni, którzy może nigdy nie byli w Radzie, a Koalicja Obywatelska ma takich radnych na swojej liście, wprowadzą nową energię i taką ponad podziałami, że właśnie na rzecz mieszkańców uda się wiele rzeczy zrobić. Mamy bardzo dobry program prospołeczny, który wymaga dialogu.
Rada Miasta to jest Rada Nadzorcza Prezydenta. To jest pytanie także o to, czy Rada we właściwy sposób kontrolowała to, w jaki sposób działa Urząd Miasta. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. No bo mamy sytuację, w której są radni z klubu prezydenckiego, oni byli we współpracy z Platformą Obywatelską przez bardzo długi czas, tam pod koniec było takie zerwanie koalicji. Pytanie, czy rzeczywiście, ale ten jakby nadzorczy charakter Rady Miasta, czy on jest utrzymany?
Myślę, że cały czas utrzymany jest ten charakter nadzorczy Rady Miasta nad Urzędem Miasta, także nad spółkami. Że to, że wydarzyła się taka tragedia w spółce
miejskiej.
Mówi
pan o ZZUM, tak?
Tak, to nie jest efekt tego, że tego nadzoru nie ma. Po prostu to się może wydarzyć w każdym mieście, w każdej chwili. To są takie przypadki, które... To są przypadki takie... nieprzewidywalne, że się tak wyrażę. Natomiast myślę, że to była bardzo ciekawa kadencja Rady Miasta. Ona upływała może bez jakichś takich większych sporów. Co prawda były pewne kontrowersje przy na przykład budowie wieży, której ja osobiście na przykład byłem zwolennikiem. Były pewne kontrowersje przy rewitalizacji wzgórz piastowskich. Natomiast myślę, że pojawiły się też nowe twarze, na przykład radny Wysocki, który działał aktywnie, jeżeli chodzi na przykład...
Program zawiera lokowanie radnego.
który działał na przykład aktywnie przy likwidacji Bazgrołu. tytułu. Wiele też ciekawych pomysłów.
No, ale tu nie oceniamy radnych poszczególnych, tylko...
Natomiast... Nie, oczywiście. Natomiast myślę, jeżeli... Bo cały czas mówi się o jakimś takim braku dialogu. Myślę, że ten dialog jest, tylko że oczywiście wszystko można poprawić. Gdyby tego dialogu nie było, to jak radni rozdysponowaliby swoje 150 tysięcy kieszonkowego? No, każdy radny ma te kieszonkowe, wydaje... wydaje na inwestycje, które konsultuje z mieszkańcami swojego okręgu, czyli ten dialog jest. Natomiast czy ja cały czas czekam na te wybory, bo w tych wyborach mieszkańcy pokażą, czy faktycznie ostatnio te grupy ciągle protestujące, czy to były tylko te grupy...
Cała kadencja minęła pod znakiem pewnych protestów
tylko czy to były jedne grupy, bo wynik wyborczy to pokaże, bo ludzie się oczywiście utożsamiają z tymi kandydatami, którzy kandydują. Jeżeli te ruchy zdobędą jakieś znaczące poparcie, to znaczy, że nie było tylko to wąska grupa, o której ja mówiłem, że to jest tylko wąska grupa.
Sławomir Katylak, Platforma Obywatelska.
Generalnie Rada Miasta jako taki organ nadzorczy powinna składać się w głównej mierze ze specjalistów w różnych dziedzinach, ale mimo wszystko ze specjalistów. I tutaj moja taka konstatacja jako zielonogórzanina była następująca. Z tą nadzorczością było różnie. Czasami przemawiały względy czysto partykularne, partyjne, wywodzące się jakby z ramienia danego ugrupowania, czy też prezydenta. I tutaj jakbym nie przemawiał głos rozsądku, a bardziej taki głos danej chwili, danego miejsca i danej potrzeby. I to mi bardzo uwierało i przeszkadzało. Ja uważam, że organy nadzorcze w głównej mierze powinny skupiać się nad meritum sprawy, rozpatrywać wszelkiego typu wątpliwości w sposób bardzo dogłębny, niepowierzchowny i nie przerzucać się populizmami. Niestety ta rada, te ostatnie 4 lata, w mojej ocenie zasłynęły z tego typu zachowań, co rzutowało wielokrotnie na nawet bardzo wnikliwe analizy, które dokonywali poszczególni radni. Mimo to byli spychani na margines i dokonywano takich powierzchownych ocen, czy też dokonywano wyborów, które nie odzwierciedlały nawet tego, czego pragnęli mieszkańcy. W związku z tym takie rozdwojenie, myślę, nie służyło dobrej opinii o radzie. Dodatkowo coraz słabsze notowania polityków w społeczeństwie powodują, że Rada Miasta w mojej ocenie, w ocenie mieszkańca wielokrotnie traciła na znaczeniu. Jej rola jako taka przestała mieć znaczenie dla odbioru społecznego. A skoro społeczeństwo podchodziło już obojętnie do tego, co robi Rada, co się w niej dzieje, co tam jest uchwalane, potem się wielokrotnie mieszkańcy dziwili, byli zaskakiwani, że wchodzi to tuż jakieś prawo miejscowe, za którym oni nie są, którego oni nie popierali, którego nie było nawet ich ideą wprowadzenie. I to powodowało, o czym mówił przedmówca, do wielu dyskusji i sporów tu na kanwie mieszkańców. A zatem Rada przede wszystkim powinna składać się ze specjalistów, ale takich, którzy przede wszystkim reprezentują mieszkańców i ich słuchają.
Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, przysłuchuje się pani tym ocenom, a pani od środka temu się przygląda.
Podzielam w większości te bardzo delikatnie wyrażone opinie o obecnej kadencji Rady Miasta. Ja jako prezydent miasta 4 lata współpracowałam z Radą i teraz przez 3 kadencje byłam radną Rady Miasta Zielona Góra. I muszę powiedzieć, że z punktu widzenia mojej pracy w samorządzie ta kadencja Rady była jedną z najgorszych, jakie samorząd zielonogórski mógł przeżyć. Patrzę tutaj z punktu widzenia formalnego. Źle była zorganizowana praca Rady. Odwołam się do ustawowej komisji rewizyjnej, której nie było reprezentacji opozycji. W związku z tym ta funkcja kontrolna Rady w stosunku do prezydenta miasta była zaburzona. Nie mówiąc o tym, że w tej komisji rewizyjnej byli albo pracownicy, albo rodziny pracowników bardzo blisko związane z osobami zarządzającymi jednostkami miasta. W związku z tym bardzo mocno interes publiczny, interes mieszkańców, interes samorządu zielonogórskiego kłócił się z interesem prywatnym tychże radnych. Również nie przedstawiono przez całą kadencję żadnego planu pracy, co jest ustawowym obowiązkiem również komisji rewizyjnej i sprawozdań z działalności tejże komisji, co skutkowało dewastacją szeregu jednostek miasta w zakresie ich funkcjonowania, prawidłowości finansowania, rozliczania tychże finansów. I to tragiczne wydarzenie, które nastąpiło w Zedzumie, to jest tylko, bym powiedziała, wierzchołek góry lodowej, bo szereg instytucji miejskich zostało zniszczonych w zakresie prowadzenia spraw mieszkańców.
Czy kolejna rada powinna się zająć wyjaśnianiem tych wszystkich spraw?
Nie mówiąc o tym, że szereg spraw, do szeregu spraw przyłożyła się nawet sama Rada. Myślę tutaj o tej części proprezydenckiej, czyli radnych z klubu Zielona Razem, a także radnych Platformy Obywatelskiej. Podam tutaj już krytyczny taki przykład Promyka, zespołu rehabilitacji dzieci i młodzieży, w którym zniszczono rehabilitację dzieci i młodzieży spoza samego ośrodka doprowadzanych na rehabilitację. Wykreślono ze statutu, wykreślono z rejestru wojewody, a te usługi medyczne są najbardziej poszukiwane teraz na rynku, najdłużej się oczekuje. I ja to mówię, to jest ta formalna sprawa. Już nie mówię o tym, że w statucie jest określony program rady. W programie rady są odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych. Tych pytań, odpowiedzi nie było oczywiście na żadnej sesji. Oczekiwaliśmy najpierw 10 dni na odpowiedzi pisemne, a już w ostatnim etapie funkcjonowania tej rady oczekiwanie na odpowiedzi prezydenta było nawet do miesiąca czasu. W zasadzie od sesji do sesji. To powoduje, że pewne sprawy mieszkańców, przecież my jako radni nie zadawaliśmy pytań tylko w imieniu swoim, tylko przecież w imieniu mieszkańców.
Arkadiusz Zamrowski, PSL.
Pani prezydent, bo pani wspomniała, że radnych Prawa i Sprawiedliwości nie było w komisji rewizyjnej, a z tego co ja pamiętam, to wy nie chcieliście sami być w tej komisji.
Nie. Nie, nieprawda.
No nieprawda. Jak było? No jak nieprawda.
Zostaliśmy wykluczeni z wszystkich funkcji.
Nie ma z funkcji przewodniczących komisji, ale przecież mogliście być członkami komisji.
Radni nieprzygotowani, zresztą to później miało wyraz w prowadzeniu komisji. Ja uczestniczyłam w pracach dwóch komisji.
Z tego co ja pamiętam, to
te komisje były nieprzygotowane, nie miały również swojego regulaminu funkcjonowania, zwoływane ad hoc 20 minut przed sesją Rady Miasta.
Ale to teraz pani mówi o funkcjonowaniu komisji.
Tak, mówię,
mówimy o tym, że nie chcieliście być członkami komisji rewizyjnej.
Ale też pierwszy raz zdarzyło się pierwszy raz w historii Rady zdarzyło się, że wiceprzewodniczącym Rady Miasta nie został radny z klubu opozycyjnego.
Ale też pierwszy raz w historii się zdarzyło, że wicemarszałkiem Sejmu nie został przedstawiciel na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli partii opozycyjnej. Też pierwszy raz w historii się to zdarzyło.
Ale przewodniczącym jest.
Słucham?
Przewodniczącym Sejmiku jest.
Przewodniczącym Sejmiku jest, ale mówię o parlamencie.
Krystyna Mandziarek, Nowoczesna.
Ale też to, że nie ma przewodniczącego, ale warto być w takiej radzie. No nawet niech będzie członek, prawda, tej komisji.
To znaczy,
ja bym się nie pozbawiała w każdym razie wiedzy takiej uczestnictwa.
To znaczy, my nie zostaliśmy wybrani. Jeżeli jedno głosowanie na wiceprzewodniczącego całkowicie blokiem, bez żadnego uzasadnienia jest odrzucone naszego wiceprzewodniczącego rady, to po co mamy dawać następnych kandydatów i narażać się na tego rodzaju cyrk w Radzie. Więc proszę nie mówić tak, bo pan wprowadza w błąd, ponieważ tu w tym studio radny proprezydenckiego klubu Zielona Razem powiedział, że dobrze, to za karę was spotkało, że nie jesteście uwzględniani w funkcjach
przewodniczących. Jeszcze i zamykamy temat.
I chciałabym powiedzieć również tutaj, że również myślę, że kłóciła się uczciwość która jest nakazana też ustawowo. Przysięgamy jako radni na to, składamy przysięgę, podejmując mandat radnego, że kłóciła się uczciwość taka w wypełnianiu mandatu z tym, co robili radni. I boleję nad tym, bo tak jak powiedziałam już wcześniej, ta kadencja Rady była bardzo trudna, jakkolwiek nam, jako opozycji, szereg projektów udało się przeprowadzić, przemycić.
Z punktu widzenia, przepraszam, Platformy Obywatelskiej, Sławomir Kotylek, jak...
No ja przysłuchałem się tym wypowiedziom i powiem, konstatuję znowu ten brak profesjonalizmu. No, generalnie, jeżeli ktoś się sam wycofuje z chęci bycia członkiem, ja nie mówię tu przewodniczącym czy zastępcą przewodniczącego, ale członkiem, to potem nie może podnosić argumentu, że jest wykluczany czy wycinany z jakiejkolwiek rady. Po prostu podjęli państwo taką decyzję, ja to szanuję, ale proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, że państwo zostali całkowicie usunięci z rady. Z komisji, przepraszam. Natomiast co do pozostałych komisji. No, niektóre komisje pracowały sprawnie, niektóre pracowały mniej sprawnie. To wszystko jest kwestia organizacji i zaangażowania.
Tylko wie pan, w tym wszystkim jest pytanie, czy Rada Miasta pełni swoją rolę, czy jest maszynką do głosowania i komisje nie działają z automatu.
To jest właśnie to,
na zasadzie tylko podpisywania.
Kwestia tego, czy patrzymy z punktu widzenia czysto pragmatycznego, politycznego interesu, czy patrzymy z punktu widzenia rozwoju miasta i pragnienia dania czegoś mieszkańcom. Profesjonaliści są w stanie to oddzielić.
Tyle teoria, a praktyka jaka jest, to pani prezydent Bożena Aronowicz powiedziała. Także tyle w tym momencie, jeżeli możecie...
Ja tylko dodam, że nikt nie będzie brał odpowiedzialności jako członek szeregowy komisji rewizyjnej za to, co się działo chociażby w jednostkach organizacyjnych miasta, gdzie nie było kontroli żadnej.
Moglibyśmy jeszcze
nikt
długo,
nie będzie takiej kontroli brał.
A teraz pytanie do państwa
i utożsamiał się z tymi błędami.
Ostatni sondaż Gazety Lubuskiej, sondaż poparcia kandydatów na urząd prezydenta, urzędujący prezydent 50,5%. Respondowanych było bodaj 200 osób przepytanych przez Gazetę Lubuską. Niemal drugie tyle kontrkandydaci, wśród nich siedzący tutaj Sławomir Kotylak, ale warto zauważyć, że w tym sondażu akurat Ruchy Miejskie i Sojusz Lewicy Demokratycznej mają ex aequo drugie miejsce. Dalej jest Piotr Barczak z Prawa i Sprawiedliwości przed kandydatem Koalicji Obywatelskiej. To różny sondaż od tego, o którym rozmawialiśmy tydzień temu i który był przygotowany dla Rzeczpospolitej, stąd jestem ciekaw też państwa opinii, jak oceniacie te wskaźniki. To może Sławomir Kotylak zacznie.
Zacznę od tego, że każdy sondaż jest tak miarodajny, jak rzetelnie jest przeprowadzony. I biorąc pod uwagę to, o czym wspomniał pan redaktor, 200 głosów, wystarczy spojrzeć do tabel statystycznych, zobaczyć, jaki jest błąd statystyczny dla próby 200-głosowej na populacji 140-tysięcznej. Mogłoby się okazać, że Kotylak jest nagle pierwszy, a pierwszy jest ostatni. Bo taka jest różnica.
Ale pana wskaźnik akurat tu chyba utrzymuje się na podobnym poziomie.
Natomiast bardzo zastanawiające są ruchy moich przeciwników. Tak? Mm-hmm. Tomasz Nesterowicz 4% na 14, tak? Piotr Barczak z 18 na 10. To są ruchy, które, no pytanie, co się mogło takiego w ciągu tygodnia wydarzyć, że ktoś tak traci, albo ktoś tak zyskuje.
Janusz Kubicki też dość stabilnie, bo w okolicach tych 50%.
Dlatego mówię, ja nie chcę jakby całkowicie bagatelizować sondaży, bo one są swego rodzaju miernikiem. Natomiast ja z punktu widzenia takiego czysto naukowego, no mam te zabarwienie.
Dystansuję się.
Tak, no mam do tego spokojne nastawienie i tak mieszkańcy swoje decyzje de facto podejmą 21, a liczę, że również 4. W związku z tym pracuję na to, aby przekonać mieszkańców do swojej osoby i uważam, że każdy z mieszkańców, który pragnie jakiejkolwiek zmiany, no powinien się przede wszystkim kierować takim mottem, które kiedyś się Albert Einstein wyraził, że tylko głupiec oczekuje różnych rezultatów, robiąc wciąż to samo. Mhm. Zatem głosując permanentnie na te same osoby i licząc na to, że będziemy mieli jakąś diametralnie dużą zmianę w mieście, no wydaje mi się jednak błędem i tu nakłaniam naszych kochanych Zielonogórzan do tego, żeby się zastanowili nad tą myślą, no bo jeżeli chcą zmiany, a głosy mieszkańców, które ja słyszę, będąc z nimi w kontakcie codziennie na ulicach naszego miasta, no, ewidentnie wskazują, że jest już zmęczenie materiału, że nie ma jakby wizji tego, co ma się w mieście zmienić, proponowanego przez obecnego prezydenta. Kontrkandydaci to też są już kandydaci, którzy mieli długi okres stażu, bądź to w Radzie, bądź to w polityce miejskiej. W związku z czym, no, pytanie. Stawiamy na młodość i na nowość i na energię, czy idziemy cały czas tą samą ścieżką?
Rozmawiamy. Bożena Arunowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
W sumie to jest pozytywny sondaż, bo spadają notowania obecnemu prezydentowi. Jak co tydzień będzie 3% spadało, no to na pewno będzie do wyborów 21 października, to będziemy mieć na pewno drugą turę, a chyba większości z nas tu obecnym w studiu chodzi o tą drugą turę.
Arkadiusz Dąbrowski się zasępił.
Natomiast tak jak tutaj pan Sławomir Kotylak powiedział, ten sondaż został na stosunkowo mały próbie populacji zielonogórzan zrobiony. W związku z tym, w zależności od miejsca, gdzie był robiony, sposobu robienia, może być ta popularność poszczególnych kandydatów różna. Ja myślę, że też niedoszacowany został nasz kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Piotr Barczak w tym sondażu. Jego notowania na pewno są wyższe. Natomiast miłym zaskoczeniem jest wysunięcie się na drugą pozycję kobiety, pani Anity Kucharskiej-Dziedzic, która w poprzednim sondażu w ogóle nie, to co pamiętam, nie uczestniczyła, bo jeszcze nie było.
Miejskiego.
Tak, więc obecność kobiety na tak wysokiej pozycji, no to jest moje takie tutaj zaskoczenie.
Arkadiusz Dąbrowski, PSL.
W zasadzie no, sondaż jest zawsze sondażem, ale daje on poniekąd jakiś pogląd na to, jak się rozkładają te procenty, te głosy. Zazwyczaj nie ma jakichś takich wielkich, potężnych odstępstw od tego. Oczywiście jest pewna grupa błędu, o której wspomniał Sławek, ale pokazuje ciągle, że jednak prezydent Zielonej Góry wygrywa w pierwszej turze. Co prawda jest to tylko albo aż 50,5%, ale jeżeli mówimy o tym błędzie statystycznym, to może to być także błąd na niekorzyść prezydenta. Natomiast zaskakujący jest dla mnie wynik właśnie pani dr Anity Kucharskiej-Dziedzic, o którym wspomniała pani prezydent Ronowicz, ale też jak czytałem w zasadzie o tym sondażu, sondaż pokazuje dosyć ciekawą rzecz, że większość ludzi w takim wieku 50+ właśnie głosowałaby na prezydenta. Wydaje mi się, że jest to spowodowane
ja
tym...
Ja nie.
No to może oprócz pani, ale w zasadzie myślę, że jest to spowodowane tym,
myślę,
że właśnie
że
osoby
Sławek
starsze...
Też nie.
Osoby starsze... Sławek nie ma 50+.
Ja z założenia, tak? Logika mi
myślę,
nie pozwala.
Myślę, że jest to spowodowane tym, że właśnie osoby starsze najlepiej pamiętają, jak wyglądała Zielona Góra jeszcze 20 lat temu i widzą te epokowe zmiany, które się dokonują tutaj na terenie Zielonej Góry. Myślę, że drugiej tury nie będzie. Ta kampania jest bardzo krótka i ta kampania jest nudna. Powiem szczerze, że nic się takiego nie dzieje. Nawet za wiele plakatów i billboardów w Zielonej Górze nie wisi, a także w innych miastach, bo przecież też ciągle gdzieś jeżdżę. Nic się spektakularnego nie wydarzy. Myślę, że Janusz Kubicki wygra te wybory w pierwszej turze.
Krystyna Łagdziarek, Nowoczesna.
Ja liczę jednak na to, że będzie druga tura.
A sondaż?
Sondaż... Uważam tak, że sondaż, zawsze sceptycznie podchodzę do sondażu i liczę na to, że właśnie...
No, Nowoczesna jest nauczona doświadczeniem, żeby się dystansować od sondaży.
Dokładnie, dokładnie. I teraz, jeżeli chodzi o... Przypatrywałam się właśnie, jak głosowały grupy, poszczególne grupy w tym sondażu.
Wiekowe?
Tak, wiekowe. I się okazuje, że na kontrkandydaci to mają przede wszystkim poparcie w grupie 30-44. To jest znaczna część tego poparcia. Skąd się bierze takie poparcie? Wydaje mi się, że stąd, że nie ma żłobków. Znaczy, są żłobki, ale i za mało miejsc. Przedszkola też stoją pod znakiem zapytania. Szkoły, dwuzmianowość i tak dalej, prawda? Czyli ta sfera jest zaburzona, która interesuje, która bardzo jest ważna dla tych ludzi młodych, pracujących. I koalicja ma bardzo dobry program w tym kierunku. Mało tego, jeszcze jeżeli chodzi o seniorów, podobnie. Mamy tutaj, nie ma specjalnie, tak nie zostały wykazane seniorzy ich udział, ale ja liczę na to, że właśnie seniorzy, ponieważ jest to grupa najbardziej zaniedbana, taka zmarginalizowana, że oni ruszą do tych wyborów, są zawsze na miejscu i będą głosowali właśnie na kandydata Koalicji Obywatelskiej, który ma dobry program, energia dla miasta. I myślę, że tak
będzie. Audycja zawiera lokowanie programu Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy państwo
kandydata
tutaj...
na prezydenta.
Kandydata na prezydenta. Natomiast skoro o prezydencie mowa, to w tym tygodniu na antenie Radia Zielona Góra zabrał głos. No i padły takie dwa stwierdzenia, które w pewien sposób mogą powodować dyskusję. Z jednej strony, odnosząc się do sprawy spółki Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich, powiedział wprost o tym, że winna temu wszystkiemu jest zmarła księgowa, która pozostawiła list z tymi oskarżeniami o malwersację, o mobbing. Z drugiej strony zupełnie inny temat, ale odniósł się także do tego, w jaki sposób powstają zielonogórskie osiedla i w jaki sposób miasto się rozwija. Powiedział, że to nie było dobrze robione do tej pory, natomiast trzeba od teraz zająć się tą sprawą, tym tematem i tak planować budowę zielonogórskich osiedli, by powstała tam infrastruktura odpowiednia, która w tej chwili jest sztukowana po prostu do tego, co, jak rozumiemy, w ostatnich latach było budowane w Zielonej Górze. Jeśli moglibyście państwo odnieść się do tego tematu, rozpocznie Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe i głos prezydenta, jak rozumiem także, bo przecież na liście właśnie pana prezydenta jest.
Dziękuję, kolejne lokowanie produktu. W każdym razie, jeżeli chodzi o...
produktu, radnego. Czy kandydata.
W każdym razie, jeżeli chodzi o śmierć tragicznie zmarłej księgowej, ja naprawdę, panie redaktorze, nie chciałbym się wypowiadać w tym temacie z wielu powodów. Po pierwsze...
Dobrze, ale prezydent się wypowiedział i o jego słowach rozmawiamy, a nie o tym, co pan myśli.
Być może prezydent wypowiedział się, bo posiada taką wiedzę, której ja nie posiadam. Ja natomiast nie posiadam wiedzy na temat śmierci zmarłej księgowej.
Prezydent powiedział, czy gdyby księgowa wyprowadzała pieniądze na cel kampanii wyborczej, to czy on by ją zwolnił? I mówi, żeby jej nie zwolnił, gdyby tak było.
Jeżeli tak twierdzi, to faktycznie tak pewnie by było. Natomiast myślę, że niedługo poznamy wynik śledztwa, które prowadzi prokuratura i wtedy poznamy wszystkie historie związane właśnie z tą tragiczną śmiercią, która po raz kolejny, ja ubolewam na tym, że po raz kolejny śmierć człowieka jest jakby tematem, który...
Proszę przypomnieć, kiedy o takiej sytuacji mówiliśmy w Zielonej Górze?
Nie, nie, ale ja nie mówię teraz o tutaj lokalnie o Zielonej Górze, ale wiemy dobrze, że katastrofa smoleńska też jest sporem.
Nie, wie pan co, naprawdę są pewne granice absurdu i łączyć pewnych tematów nie wypada po prostu.
Ja, panie redaktorze, po prostu nie chcę łączyć naprawdę śmierci tej księgowej. Ja chciałbym, żeby na ten temat wypowiedziała się prokuratura. Czekam na te, także na to, jeżeli chodzi o tą część tego tematu. Natomiast druga część...
Planowanie?
Planowanie. Każdy z nas, gdyby mógł przeżyć życie po raz drugi, zmieniłby wiele w tym, co się wydarzyło w naszym życiu. Ja też podejmowałem nie zawsze trafne decyzje, jeżeli chodzi o moje życie. Cieszę się, że pan prezydent widzi dzisiaj pewne jakby niedociągnięcia w rzeczach, które robił. Budowa takich inteligentnych osiedli, że ja się tak wyrażę, czyli już z góry z zaprojektowaną szkołą, dojazdami, parkingami, jest jak najbardziej na miejscu. Zmienia się cywilizacja, zmieniają się uwarunkowania naszego życia. Ja się po prostu cieszę, bo przecież wszyscy tutaj, jak siedzimy, wiemy, że tak właśnie powinno być, że właśnie takie wnioski pan prezydent wyciągnął. Jeżeli dane mu będzie realizować dalej swoją wizję Zielonej Góry, no to pewnie będziemy świadkami kolejnych jakby budów inteligentnych osiedli.
Sławomir Kotylak.
No, dwie kwestie. Pierwsza kwestia to właśnie to, jak wiarygodny i rzetelny w odpowiedziach jest prezydent. Ja przypomnę państwu, że ponad miesiąc temu składałem 10 pytań do prezydenta. Wyczekałem ustawowy termin odpowiedzi. Ostatniego dnia dostałem odpowiedź i po zapoznaniu się z treścią rozłożyłem bezradnie ręce. A dlaczego? No, treść jest lakoniczna. W związku z tym, że zgłosiłem do prokuratury kwestię nieprawidłowości w Urzędzie Miasta, prezydent zasłonił się dobrem, tak, urzędu i stwierdził, nie odpowie na żadne z tych pytań. Wszystko byłoby w porządku, gdyby to zrobił na podstawie jakiegokolwiek paragrafu. Nie zrobił, nie poparł się żadną...
To pana sprawa, natomiast kwestia ZZU...
Nie, to nie jest moja sprawa, bo jeżeli się prezydent...
W sensie tematu.
Tak, ale nie, proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy nie mam podstawy prawnej, w dokumencie przekazanym przez prezydenta jako odpowiedź na złożone w trybie dostępu do informacji, nie, do informacji publicznej, gdzie powołuje się na konstytucję, na odpowiednie paragrafy, no to przepraszam bardzo, jak funkcjonuje prezydent, jak funkcjonuje Urząd Miasta? To jest kpina z mieszkańca. I to jest mniej więcej odpowiedź na to, jak podchodzi prezydent także do sprawy Zudzudzumu. Mówiąc o tym, że gdyby on wiedział, to by nie zwalniał. No, drodzy państwo, no, dopóki sprawa nie ujrzała światła dziennego, to nie miał podstaw zwalniać. Jeżeli sprawa ujrzała światło dzienne, no to jakąś linię obrony musiał teraz przyjąć. No to zatem przyjął taką najprostszą, że przecież gdyby pani księgowa przelewała mu pieniądze, tak, to on twierdzi, żeby nie zwalniał. Ja uważam, że przede wszystkim samo stwierdzenie tego, żeby mogła prawdopodobnie istnieć szansa na to, że takie działania miały miejsce, no to już prezydent przede wszystkim wykazuje się brakiem nadzoru nad tym, co się dzieje w spółkach.
Dobrze, jeszcze przejdziemy.
I teraz kwestia właśnie tych mieszkań. Drodzy państwo, 4 dni temu spotkałem się z przedstawicielami osiedla Leśnego. Przyszli do mnie do Urzędu Marszałkowskiego po pomoc. Proszę zwrócić uwagę, Urząd Miasta jako organ, który sprawuje nadzór nad rozwojem architektonicznym miasta, a mieszkańcy osiedla przychodzą do pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Dlaczego? Ponieważ przedstawiają mi plany zagospodarowania przestrzennego i mówią, drodzy państwo, zostaliście oszukani przez miasto. Dla potrzeb PF-u przedstawiono wam inny plan zagospodarowania, a w chwili obecnej jest procedowany i wpisywany zupełnie inny. Ale o tym już nie jesteście poinformowani. Oglądam obie plany i widzę z konstatacją, że to jest zupełnie inna...
Deklaracja swoje, praktyka swoja.
Dokładnie. I teraz pytanie moje zasadnicze. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego prezydent próbuje wszystkich kręcić dookoła, mówiąc, że jest tak, a robi dokładnie po swojemu?
Boże Narunowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja odniosę się do przede wszystkim do ZZUM-u. Prezydent nie kontroluje spółek, nie tylko ZZUM-u, ale w ogóle nie kontroluje spółek jako przedstawiciel właściciela miasta. To, o czym mówiliśmy, brak jest kontroli, brak jest nadzoru. I to, że by nie zwolnił księgowej, to świadczy jak w najgorszym stopniu o nim, bo nie ma orientacji o sprawach finansowych jednostek, których jest właścicielem i którymi w imieniu nas, Zielonogórzan, zarządza. To świadczy o ogromnej niegospodarności, zniszczeniu tej spółki, bo ta spółka była perełką, zarówno jako palmiarnia funkcjonowała, jak i zakład pogrzebowy. W tej chwili balansuje na granicy rentowności. Właściwie żadnej rentowności tam nie ma. Natomiast co do tej deklaracji, że będą budowane takie osiedla, to jest to markowanie kolejne i oszukiwanie mieszkańców, bo przypomnę, że KTBS zakupił nieruchomość w rejonie przemysłowo-usługowym przy ulicy Energetyków i tam ma być w budynku, w którym była firma budowlana bodajże, ma być zlokalizowana szkoła. To przeczy w ogóle temu, co prezydent w tej chwili w kampanii wyborczej mówi. Kolejny raz jesteśmy oszukiwani. Nie będzie budowanych osiedli. Zresztą protesty mieszkańców z osiedla Leśnego nad tym, co się tam dzieje, brak tych konsultacji, o których tutaj...
Generalnie mnie zastanawia upór, bo rozwiązania, tak, które są zaproponowane w miejscowym planie zagospodarowania, są bardzo proste do przyjęcia i do zrealizowania. Tam nie ma pozycji kosztowej, która by kosztowała miasto miliony.
Gdzieś musi być haczyk.
No właśnie, pytanie gdzie?
Krystyna Magdziarek, Nowoczesna.
Ja się tak zastanawiam, dlaczego prezydent sobie to robi. Bo przecież mógł w momencie, kiedy problem się pojawił, od razu powołać komisję, prawda, jakiś audyt zewnętrzny, fachowców, który by zbadał dokładnie, co się dzieje w tej spółce i miał, i byłoby wszystko w porządku, prawda, społeczeństwo by wiedziało, miałby jak to wygląda,
ręce.
Miałby czyste ręce, a takie wypowiedzi, że no gdyby nawet i tak dalej, to są nie na miejscu, uważam, że to jest nie w porządku, trzeba być zawsze, jeżeli się jest na stanowisku, wzorem, to jest po pierwsze, a po drugie, Wiecie państwo, jak gdzieś coś jest niedomówione, to każdy mówi, że właśnie coś jest na rzeczy, prawda? Że coś jest na rzeczy, coś się dzieje, czego prezydent nie chce pokazać. I myślę, że tutaj...
Funkcja jest... prezydenta powinna być najbardziej transparentną funkcją w mieście.
Jak żona Cezara. A jeszcze, pani Krystyno, gdy można było o tym rozwoju i porządku architektonicznym w Zielonej Górze, ta druga część.
Ja tutaj, podobnie jak moi przedmówcy, odniosę się do osiedla leśnego, ponieważ jest ono mi blisko, to jest niedaleko mieszkam, więc rozwiązania są naprawdę, nie ma rozwiązań tak naprawdę. Ja zgłosiłam do prezydenta taką choćby potrzebę zwykłą, bo mieszkańcy osiedla leśnego nie mają połączenia bezpośredniego z ulicą Botaniczną przez Zacisze. Trzeba się przesiadać. Pan prezydent stwierdził, że... Znaczy nie, przepraszam, nie prezydent, tylko miejska, MZK,
Miejskie
Zakłady Komunikacji. Stwierdzono, że no nie ma takiej potrzeby, są przesiadki, oni będą badali problem. Ale jest problem, bo to jest osiedle młode, szkoła jest w pobliżu bardzo duża, żłobki, więc ta komunikacja jest potrzebna. Taka jest potrzeba społeczeństwa. No i to, co w tej chwili się dzieje odnośnie właśnie tej budowy drogi na osiedlu leśnym, która będzie... ogromnym obciążeniem dla nowo powstałego przyszłości powstającego osiedla oraz osiedla leśnego będzie zabójstwo. Także
bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę w studiu Radia Zielona Góra. Politycznego podsumowanie tygodnia. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu. Sławomir
Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dobrego weekendu.
Dziękuję również, życzę miłego weekendu.
Krystyna Magdziarek, Nowoczesna. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu.
Janusz Rzyczkowski.
Dziękuję państwu.
Radio Zielona Góra. Zapraszamy za tydzień, w sobotę o 9:25.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.